Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes, Witold Tomkiewicz. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Marek Rybicki. Marku, witam.
Dzień dobry. Witam wszystkich.
Dzisiaj tematem będzie odbudowa kości w żuchwie w tylnym odcinku. Marku, proszę Cię, rozwiń ten temat. Różne techniki używałeś i wyrafinowałeś je. Co teraz robisz? Jak to robisz? Jak naprawiasz?
Wcześniej moją ulubioną techniką, znaczy zaczynałem w ogóle od bloków, potem od bloków kostnych, od bloków z talerza kości biodrowej, była szkoła pana profesora Piekarczyka, potem nasz szef dr Zawadzki również cały czas je wykorzystuje. Później przerzuciłem się na bloki takie dzielone, czyli to technikę Curiego z kresy i to przez wiele lat stosowałem tą technikę. Oczywiście ona jest bardzo taka delikatna, dlatego że samo pobranie bloku to zajmowało nam bardzo, bardzo szybko, natomiast później dopasowanie tych blaszek i pobieranie wiórów kostnych to już nas czasami stanowiło problem. Natomiast w chwili obecnej przerzuciłem się prawie w 90% na augmentację przy pomocy allograftów kości własnej i błony i pinów.
Marku, ty brak kości w tylnym odcinku żuchwy to jest problem. I powiedz, jak te techniki wychodzą? Porównaj je, proszę.
Najlepszą techniką jest szczepienie implantów krótkich.
Okay.
To jest najbardziej przewidywalna technika, dlatego że i najszybsza. Także jeżeli możemy wszczepić implanty i te implanty na przykład są teraz na rynku, mamy implanty 4 mm, to rekomendowałbym instalację implantów bez żadnych augmentacji, bez przeszczepów.
Marku, pytanie od razu. Jeżeli 4 mm implant, to ile kości minimum powinno być od, powiedzmy, sufitu kanału nerwu zębodołowego dolnego do wierzchołka wyrostka i jak szeroki ten wyrostek powinien być?
No to wyrostek musi być taki, musi mieć co najmniej 4 mm średnicy, 2 mm z jednej strony i 2 mm z drugiej. Idealnie by było 6 mm na szerokość. Jeżeli nie mamy tego takiej możliwości, to jeżeli to nawet będzie 1,5 mm albo będzie troszeczkę mniej, no to już ta przewidywalność spada. To wszystko zależy od tego, na jak długo planujemy tą odbudowę i u kogo ona jest. Więc trzeba planować odbudowę, rekonstrukcję w tylnym odcinku żuchwy w zależności od wieku, od tego, na jak długo to ma trwać. Z reguły przy takich dużych zanikach wyrostka zębodołowego żuchwy najpierw próbuję wykonać augmentację po to, żeby zyskać na szerokość. Jeżeli czasami na wysokość można, ale to bardzo trudne jest, żeby osiągnąć. Jeżeli uda nam się odbudować na szerokość, co jest prostszym rozwiązaniem, wówczas możemy pokusić się o instalację implantów 4 mm. Są różnego rodzaju. Jeżeli mamy implant 4 mm, wówczas musimy mieć co najmniej 2 mm od nerwu. Najlepiej, gdyby tak było. Oczywiście możemy dojść do...
Czyli od kanału, 2 mm nad kanałem, prawda? Czyli 2 plus
4
plus 4, no to jest 6.
Oczywiście, przez to, że to jest dla lekarzy ogólnie praktykujących, najlepiej, żeby byli 2 mm od kanału nerw. Natomiast w chwili obecnej różnie są systemy implantologiczne i systemy wierteł, które umożliwiają nam dojście do kanału i nieuszkodzenia nerwu. To znaczy, że już dotykamy praktycznie kanału nerwu. To oczywiście jest to obarczone dużym prawdopodobieństwem porażenia nerwu i dlatego do tego celu trzeba używać specjalnych wierteł, które są tempo zakończone. Tych wierteł używa się do podnoszenia błony śluzowej na zatoki szczękowej. I one nie niszczą tej błony. To znaczy, że jeżeli one dochodząc tym wiertłem, zmieniając stoper co milimetr, dochodzimy do błony śluzowej i możemy ją nawet dotykać tym wiertłem i jej nie przerwiemy. Oczywiście to wszystko zależy też od biotypu tej błony śluzowej. Natomiast jeżeli zrobimy sobie takie mini warsztaty i weźmiemy sobie błonę śluzową jakiejś martwej krówki albo świnki i zaczniemy się bawić i zobaczymy, że to wcale nie jest tak, że to naprawdę trzeba dużo siły przyłożyć, żeby uszkodzić tą błonę śluzową. Jeżeli nie niszczymy błony śluzowej na zatoki szczękowej, wówczas te wiertło możemy stosować do żuchwy i dochodzi do kanału. Wtedy nie uszkodzimy tego pęczka naczyniowo-nerwowego, który biegnie w kanale żuchwy.
Marku, pytanie. Bo jak mówiłeś o tych implantach krótkich, 4-milimetrowych, też mówiłeś o pośrednio wieku pacjenta. Czyli na ile te implanty mają wystarczyć? Czyli u jakich pacjentów robiłbyś takie rozwiązanie, a u których nie? Na przykład u 50-latka.
U 50-latka śmiałobym, to wszystko zależy od tego, musiałbym omówić to wszystko z pacjentem, dlatego że każdy z nas jest inny i każdemu nie można tego generalizować, dlatego że jedni nie lubią przeszczepów, boją się przeszczepów, myślą, że to są, że będą mieli odrzuty, że myślą, że to jest tak jak przeszczep nerki albo wątroby i tak do tego.
Poza tym to jest czas i to jest dodatkowy, prawda?
Tak. Niektórzy są bardziej zdecydowani i jakby chcą, żeby to było tak zrobione po Bożemu, to znaczy ja im wytłumaczę w ten sposób, że jeżeli mamy, na czym polega nasza instalacja implantu? Instalacja implantu polega na tym, że mamy piękną, żyjącą kość, następnie bierzemy wiertło, odcinamy ukrwienie od jednej blaszki do drugiej, a potem wkręcamy tytanową tamę. A to wszystko wokół musi żyć. Jeżeli mamy zbyt małą objętość kości od przedsionka albo od języka, no to tak jak Marto, no obumrze.
Jasne.
I po to, żeby zwiększyć tą przewidywalność tego leczenia implantologicznego, robimy augmentację, czyli odbudowujemy większą objętość, większy wolumen kości, po to, żeby to wszystko żyło, pomimo tego, że porobimy te dziury i powkręcamy te tytanowe tamy. I ci, którzy to rozumieją, jeżeli im to tak wytłumaczę, no to oni się decydują na augmentację i zdają sobie sprawę. Natomiast ci, którzy nie chcą, no to... Albo odstępuję od tego, dlatego że wiem, że to wiąże się po prostu potem z samymi problemami. Jeśli chodzi o 50-latków, to z reguły nie ma aż takich dużych zaników, chyba że to są drobne kobiety, no i one długo użytkują już na przykład protezy szkieletowe. To wtedy dochodzi do dużych zaników. Trzeba pamiętać również, że oprócz dużego zaniku kości mamy też również zanik tkanek miękkich, albo ten biotyp tkanek miękkich jest tak cieniutki, że oprócz przeszczepów kości potrzebujemy również zrobić przeszczepy dziąsła zbitego po to, żeby zwiększyć, żeby jakby pogrubić biotyp tkanek miękkich oraz w ogóle zwiększyć objętość dziąsła zrogowaciełowego w tej okolicy właśnie dystalnej.
Pewnie. Czyli wracając do początku, tam gdzie można krótkie implanty. Jeżeli nie możemy krótkich implantów, to wtedy jaką technikę najczęściej i w jakich przypadkach stosujesz zwiększenia objętości kości?
W chwili obecnej moją techniką z wyboru jest augmentacja. Jest to technika profesora z Węgier, może umknęło mi to nazwisko, o Jezu, Istvána
Urbán.
Tak, Istvána Urbana. No i to jest modyfikowana technika, bo
kiełbasa.
Tak, sosy. Oczywiście jest to zmodyfikowana technika, dlatego że on używa ksenograftu, natomiast ja przerzuciłem się w 100% na allograft.
Okej, a bloki używasz czy nie?
Nie, bloków nie używam, dlatego że na początku jak używałem, tutaj na przykład moi wyśmienici koledzy, czy profesor Majewski, czy Cornell, oni używają bloków z banków tkanek i mają świetne rezultaty. Ja jednak wolę to wszystko zmielić, niż przykręcać taki bloczek, dlatego że miałem zbyt dużo niepowodzeń z tym i jakoś jestem zrażony do tych bloków. O wiele łatwiej, o wiele szybciej mi wychodzi to, jeżeli używam zmielonej tej kości, nawet jeżeli robiłem te bloczki od Curiego. Największą trudność stanowiło właśnie przykręcanie tych blaszek, tych cienkich blaszek milimetrowych do żuchwy, dlatego że jest to trudne technicznie przykręcić, ustawić to, one się czasami łamały, także potem już jakby zrezygnowałem z tego typu odbudów na rzecz właśnie augmentacji.
Powiedz, jak duże maksymalnie do tej pory robiłeś te augmentacje na wysokość, na szerokość?
Im większa augmentacja, tym większe prawdopodobieństwo, że to może nie wyjść. Jeżeli są duże augmentacje, nie chciałbym tutaj mówić, że tam osiągnę 5, 10 mm i tak dalej, dlatego że nie dążyłem do tego. Wystarczało mi tylko to, żebym mógł jakby wszczepić krótkie implanty. Na początku to były implanty 6 mm, natomiast w chwili obecnej już mam możliwość szczepiania implantów 4 mm i jakby na tym się skupiałem. Nie chodziło mi, nie liczyłem, mówiąc tak, nie zastanawiałem się ani nie robiłem tego typu rekonstrukcji po to, żeby bić rekordy jakiekolwiek na wysokość, dlatego że to wszystko zależy od sytuacji klinicznej, jak to wygląda, od zębów sąsiednich. Tam ja odbudowuję kość do takiej wysokości, gdzie jest to możliwe ze względów biologicznych, ale tak, żebym ci powiedział, że odbuduję 4 czy 5 mm, to nie, dlatego że jeżeli mamy ogromną wyrwę i mamy, to jest ubytek, załóżmy taki dwuścienny, no to może być nawet i centymetr odbuduje. No ale to jest zupełnie coś innego, bo to jest dziura po prostu w żuchwie i ja to zasypię i odbuduję. Natomiast jeżeli mamy płaską żuchwę z tyłu i mamy 3 czy 4 mm nad nerwem i odbudować na wysokość, no to jest to trudne. To jest to trudne i tutaj nie możemy za wiele oczekiwać. Trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy, musimy podnieść tak to na wysokość, no to będzie nam to szło bardzo wolno, bo to możemy na milimetr, 2-3. Tutaj nawet jeżeli mam 3 mm do nerwu, no to ja się ucieszyłbym z każdego milimetra, jakbym był wyżej, żebym w ogóle mógł szczepić implanty.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Marku, a jak brakuje tkanek miękkich do przykrycia, jak sobie radzisz?
A nie, tutaj to akurat Tutaj akurat już kiedyś to był ogromny problem dla mnie, natomiast w chwili obecnej to nie stanowi żadnego problemu, dlatego że odpowiednia mobilizacja tkanek miękkich od przedsionka, jak i również od języka pozwala nam na to, żeby to wszystko po prostu zaszyć bez najmniejszego napięcia. Teraz już kiedyś to był problem, dlatego że jak ja się uczyłem, jak jeszcze zaczynałem pierwsze kroki stawiać w chirurgii, no to nie wykorzystywaliśmy w ogóle potencjału, jaki drzemał w tym płacie od języka. Natomiast teraz, jak odpreparujemy to, ten płat od języka, to możemy to, ten płat można naciągnąć nawet półtora centymetr do góry, więc teraz już nie ma żadnych problemów.
Ale trzeba chyba wiedzieć, co się robi, bo tam są naczynia, prawda?
No tak, oczywiście. Natomiast, tak jak mówię, że to jest już przewidywalna technika. Oczywiście można porazić nerw językowy, natomiast to trzeba po prostu, tak jak wszędzie. To tutaj te augmentacje to już są dla zaawansowanych i wprawnych chirurgów, tacy, którzy wiedzą, co robią.
Pewnie. Zabiegi ortognatyczne?
No i moje ulubione zabiegi ortognatyczne. Na czym polegają zabiegi ortognatyczne? Chciałbyś, żebym ci opowiedział
tak
o tym?
Tak, bardzo proszę. No to czego najwięcej robisz? Żuchwy, szczęki, czy teraz robi się i jedno, i drugie?
Nie, najczęściej. Znaczy to wszystko zależy, jaka to jest wada. Jeżeli to jest wada dotylna, to 90% czy ta druga klasa szkieletowa, to jest zabieg na żuchwie, czyli obustronna strzałkowa osteotomia żuchwy i wysunięcie żuchwy do przodu. To jest taki, Curie jest wprawką do tego, tylko że tutaj na przykład w technice Curiego odłamujemy kawałek blaszki, a my tutaj po prostu rozszczepiamy całą żuchwę. Jeśli chodzi o szczękę, to najczęściej operujemy właśnie zabiegi dwuszczękowe u pacjentów z trzecią klasą szkieletową, bo jest to najczęściej niedorozwinięta szczęka i ona jest na szerokość i na długość. I albo wcześniej robimy zabiegi, albo zakładamy dystraktory na podniebienie, albo jest to zabieg segmentowy i wysuwamy szczękę do przodu. Najczęściej robimy zabiegi teraz dwuszczękowe, ze względu na to, że jest teraz bardzo zależne na tym, żeby usadowić ten uśmiech w odpowiednim miejscu, czyli w odpowiedniej odległości od, tak żeby ładnie wyglądał spod górnej wargi. Teraz to się nazywa DSD, czyli planowanie uśmiechu, i my zajmowaliśmy się tym DSD przed DSD, Tylko, że po prostu musieliśmy ustawić szczękę po prostu do wargi. Teraz lekarze stomatolodzy zajmujący się DSD i licówkami, poprawą śmiechu, oni rysują sobie, gdzie ma być ząb, jak stworzyć tą licówkę. I to mniej więcej jest ta sama zasada, tylko w ortognatyce. Tylko, że my musimy tutaj jeszcze mieć ruchy, mamy to w 3D robimy, bo my wysuwamy szczękę do przodu, ustawiamy pod innym kątem, zmieniamy płaszczyznę okluzji tak, żeby ten uśmiech nie był negatywny, tylko żeby ładnie... Po prostu skupiamy się na ładnym, pięknym uśmiechu.
Pewnie. I powiedz, a zdarzają się pacjenci, że robicie i ortognatyczne, i jednocześnie implanty?
Zdarzają się pacjenci tacy, natomiast czy ja robię od razu implanty i ortognatykę? Ja akurat nie lubię tego typu zabiegów. Najpierw wolę zrobić sobie implanty, a potem wolę zrobić zabieg ortognatyczny, dlatego że jeżeli najczęściej to jest tak, że są braki skrzydłowe. Jeżeli mamy braki skrzydłowe, no to nie możemy wszczepić implantów i zrobić od razu ortognatyki, bo jeżeli nie mamy podparcia, to dojdzie do złamania żuchwy i do różnego rodzaju powikłań. Więc najpierw robimy te drobne zabiegi, to znaczy wszczepiamy implanty, robimy uzupełnienia protetyczne tymczasowe, a następnie przeprowadzamy zabieg ortognatyczny. I to tak wygląda. Muszę poszukać w komputerze, mam takie nawet ładne zdjęcie, jak podnosiłem zatokę, a potem robiłem zabieg ortognatyczny i mam zdjęcie takie, że widać, jak ta kość od góry jest u żywego pacjenta odbudowana pod błonną śluzową. To tak. A w przeciwnym, jeżeli byśmy zaczęli od ortognatyki, od osteotomii typu Lefort 1, odcięlibyśmy szczękę i wysunęli ją, no to byśmy porozrywali tutaj tą błonę śluzową dna zatoki szczękowej i by był ogromny problem przy podnoszeniu śluzówki.
I pewnie, czyli na przykład koledzy, którzy mają takich pacjentów, którzy potrzebowaliby tych zabiegów ortognatycznych i oni wszczepiają implanty, to po implantach mogą teoretycznie przysłać pacjentów do ciebie na te...
Tak, tak. Oczywiście trzeba pamiętać, że tutaj implanty muszą być skoordynowane również z leczeniem ortodontycznym, czyli ten pacjent, jeżeli lekarze mają w praktykach właśnie współpracują z ortodontą i przygotowują takich pacjentów, no to lekarz ortodonta, on narzuca rytm i najpierw konsultuję takiego pacjenta z chirurgiem szczękowo-twarzowym, który zajmuje się zabiegami ortognatycznymi. Razem przygotowują plan, potem ortodonta przygotowuje pacjenta, potem implantolog, chirurg wszczepia implanty, potem musimy poczekać, potem robi uzupełnienie tymczasowe i potem już tego pacjenta wysyła do mnie albo do innego chirurga.
Słuchaj, a zdarza ci się, że koledzy przysyłają pacjentów tylko na odbudowę kości? A potem sami szukają implanty?
Ja akurat nie mam. Do mnie nie trafiają tacy pacjenci. Do niektórych moich kolegów może tak. Ja do mnie najczęściej trafiają pacjenci, którzy już tam byli, mieli jakąś historię. Większość pacjentów to jest takich właśnie, że to są trudne case'y albo są do poprawienia, dlatego że w chwili obecnej no już bardzo dużo osób szczepia implanty, no i te wszystkie proste case'y, pojedyncze implanty to w większości wykonują lekarze stomatolodzy albo implantolodzy, albo osoby takie, które są po szkoleniach, także one sobie świetnie z tym dają radę. Ja do mnie przychodzą ci pacjenci, którzy oni mówią, że oni nie dadzą rady, czyli właśnie do tej augmentacji, przeszczepy i tak dalej. Albo u tych, których już to nie wyszło, to znaczy, że jeżeli teraz już wiemy, że potrzebujemy, musimy mieć odpowiednią objętość kości, musimy wiedzieć, jak spozycjonować te implanty, wiemy, że potrzebujemy również objętość tkanek miękkich. Kiedyś nie było, nie wiedzieliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że potrzebowaliśmy tylu różnych rzeczy, żeby te implanty przetrwały wiele lat. W chwili obecnej wiemy też, że ta praca protetyczna jest bardzo istotna i że ona też generuje periimplantitis i te wszystkie powikłania okołowszczepowe. Także te przejście z prac cementowanych na prace przykręcane też było dużym jakby krokiem milowym. No i do tego, jeżeli dołożymy te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, no to wtedy możemy mówić o tym, że mamy bardzo mały zanik kości, albo w ogóle.
Marku, gdyby ktoś z kolegów chciał przysłać pacjenta na samą odbudowę, a potem samemu szczepić implanty w tą odbudowaną kość.
nie ma najmniejszego problemu, z przyjemnością mogę to zrobić, może też sam przyjść i mogę mu pomóc i może sam się nauczyć, to znaczy, że on przyjdzie, zrobi taki zabieg, a ja będę mu asystował, taka też jest możliwość.
Super, fantastycznie. Marku, to bardzo ci chciałem podziękować i na koniec jeszcze poprosić, żebyś na fejsa, na naszą grupę wrzucił jakiś ciekawy przypadek.
Obiecuję, że pracuję nad takim przypadkiem po to, żeby nie zawieść. Nie może być też taki za łatwy, musi być taki ciekawy. I tutaj mam właśnie takiego pacjenta, w którym on jest taki na pograniczu ortognatyki, bo miał dekortykację, miał przeszczep Curiego zrobiony. No i teraz jeszcze, już część się to wszystko wygoiło, potem jeszcze brakowało nam jeszcze więcej kości, więc jeszcze miał dodatkową augmentację. Już się goi, mam super dokumentację z tego, także jak już to, jak się wygoi, to już zaraz to wam pokażę.
Super. Marku, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, gościem był dr Marek Rybicki. Dziękuję, Marku.
Dziękuję Ci, Witku, za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS. www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.